Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Sytuacja w wychodzącej z wieloletniej wojny domowej Syrlance będzie tematem rozmowy z szefem lankijskiej Caritas. Następnie ksiądz Józef Polak zaprosi nas do odwiedzenia niezwykłego domu w Jerozolimie.
Dom ten powstał w wyniku wojny sześciodniowej w roku 67, kiedy to mnóstwo dzieci bez dachu nad głową, chorych, bez rodziców, bez kromki chleba umierało na ulicy.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn. Watykański sekretarz stanu na początku przyszłego roku uda się do Moskwy. Wizytę zapowiedział po mszy, którą odprawił w Dolinie Osty. Kardynał Tarcisio Bertone przebywa na wakacjach w Le Combe, w domu, który w poprzednich latach gościł papieży Benedykta XVI trzykrotnie, a jego poprzednika aż dziesięciokrotnie. W rozmowie z dziennikarzami Purpurat podkreślił, że celem jego podróży do Rosji jest umocnienie więzi z tamtejszą wspólnotą katolicką, ale będzie to również okazja do dalszego dialogu z rosyjskimi władzami świeckimi i z Patriarchatem Moskiewskim. Pragniemy współpracować, aby Europa, jak mawiał Jan Paweł II, oddychała pełnymi płucami, dodał kardynał Bertone. Nawiązał też do wrześniowej podróży Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii. Wyraził nadzieję, że przyniesie ona owoce z ekumenicznego punktu widzenia, umacniając tamtejszą społeczność wierzących.
Przypomnijmy, że wizyta watykańskiego sekretarza stanu w Rosji nie będzie bezprecedensowa. Przed 11 laty był tam zajmujący wówczas to stanowisko kardynał Angelo Sodano. Na zaproszenie ówczesnego katolickiego metropolity Moskwy arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza dokonał konsekracji tamtejszej katedry niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie spotkał się z ówczesnym patriarchą moskiewskim Aleksym II.
Naszym gościem jest biskup Harold Anthony Pereira, odpowiedzialny za lankijską Caritas, a porozmawiamy o sytuacji w Syrlance oraz międzynarodowym wsparciu dla tamtejszej Caritas. Jaka jest obecnie sytuacja w Syrlance po przywróceniu swobody poruszania się mieszkańców?
Immediately after the war there had been about 300,000 or little more.
Zaraz po wojnie było w obozach około 300 tysięcy uchodźców. Teraz jest ich 50-60 tysięcy. Większość powróciła do swoich domów. Niektórzy goszczeni są przez rodziny. Ci, którzy posiadali ziemię, wrócili do siebie. Ale oczywiście wciąż potrzebują naszej pomocy, na przykład w odbudowie domów. Rząd okazał Caritas swoje wsparcie w tym, żeby przedstawiciele organizacji mogli wejść do obozów. Pracowało tam wiele zakonnic. Wspierały uchodźców, przywracały nadzieję na lepsze życie. Caritas zapewniała też mieszkańcom obozów żywność i dostarczała im wody. Mamy także plany na przyszłość dotyczące uchodźców. Chcemy im przywrócić godne warunki życia poprzez budowę domów, a także rozwijać ich umiejętności zawodowe oraz pomóc w znalezieniu środków utrzymania.
Czy wiadomo już, kiedy wszyscy uchodźcy wrócą do swych domów?
Jest problem z identyfikacją ich ziem, ponieważ po wojnie nie ostały się płoty czy inne rozgraniczenia. Rozpoznanie domów jest trudne. Rząd będzie musiał zająć się tą sprawą, wydając pewną liczbę certyfikatów dotyczących własności. Istnieje także trudność innego rodzaju. Niektórzy stracili rodziców, inni dzieci. Czasami w obozach przebywają jedynie kobiety, a ich sytuacja jest bardzo trudna. Caritas negocjuje z rządem, aby wspierał tych ludzi w ich zmaganiach o byt.
A co robi Caritas dla młodocianych żołnierzy, którzy brali udział w działaniach wojennych?
Rząd powierzył nam ich resocjalizację. Kiedy są zwalniani z wojska, pomagamy im w znalezieniu źródeł utrzymania. Innym ważnym zadaniem nie tylko dla Caritas, ale dla całego Kościoła jest pojednanie ludzi między sobą. Istnieją rany, które jeszcze się nie zagoiły. To jest zadanie dla nas, ponieważ katolicy znajdują się w obu wspólnotach, syngaleskiej i tamilskiej. Wszyscy opowiadamy się za pokojem i próbujemy robić wszystko, co w naszej mocy, na rzecz wzajemnego pojednania.
W realizacji jakich programów Caritas Sri Lanka potrzebuje międzynarodowego wsparcia?
I would say mainly at the moment to help us to build houses for the affected people.
Potrzebujemy wsparcia w budowie domów dla poszkodowanych i programach dotyczących ich utrzymania. Ludzie muszą się usamodzielnić. To jest najważniejsza potrzeba chwili obecnej, jeśli chodzi o północ kraju. Oprócz tego pragnęlibyśmy wsparcia w programie stypendialnym. Edukacja i służba zdrowia to pola, na których oczekujemy pomocy.
Education of children and also with regard to health.
Jaka jest sytuacja kościoła w Sri Lance?
I would say that we are blessed with priests. We have vocations.
Powiedziałbym, że jesteśmy obdarowani księżmi i mamy także powołania. W Wyższym Seminarium Matki Bożej Lankijskiej jest około 200 kleryków. Poza tym mamy niższe seminaria we wszystkich 11 diecezjach. Niektórzy z naszych kapłanów udają się za granicę, by pomagać innym. Kiedyś misjonarze przybywali do naszego kraju, a teraz my jesteśmy w stanie wysłać misjonarzy. Nie potrzebujemy już wsparcia z zewnątrz, ponieważ mamy miejscowy kler. Misjonarze wykonali sporo dobrej roboty i położyli fundamenty pod to, by miejscowe duchowieństwo mogło przejąć ich zadania. Wcześniej episkopat składał się wyłącznie z misjonarzy z zagranicy, a teraz wszyscy biskupi są z naszego kraju.
Jak wygląda współpraca międzyreligijna w Sri Lance?
We have a good understanding at the moment. They have a problem because of the fundamentalist.
Panuje zrozumienie. Problem stanowią sekty fundamentalistyczne, które przyciągnęły niektórych katolików oraz wyznawców innych religii. Niekiedy powstają nieporozumienia, jeśli chodzi o rozróżnienie między sektami a kościołami. W kontaktach z innymi religiami panuje współpraca i wzajemne zrozumienie. Współpracujemy z duchownymi buddyjskimi i muzułmańskimi, co nas bardzo cieszy. Kontynuujemy zgodny dialog, zajmując się wspólnie takimi kwestiami jak wojna, aktualna sytuacja w kraju, konieczność pojednania i wprowadzanie pokoju.
Mówił biskup Harold Anthony Pereira, odpowiedzialny za Caritas Sri Lanka.
Ze zbocza Góry Oliwnej w Jerozolimie rozciąga się śliczny widok na wzgórze świątynne, na cerkiewkę, w dali na Syjon, kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Piękne dzieło prowadzą tutaj też siostry Elżbietanki, z nami siostra Szczepana. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę siostry, proszę opowiedzieć, jak ten dom powstawał? Nazwałyście go Domem Pokoju.
Dom ten powstał w wyniku wojny sześciodniowej w roku 67, kiedy to mnóstwo dzieci bez dachu nad głową, chorych, bez rodziców, bez kromki chleba, umierało na ulicy. Dwie siostry, siostra Rafała i siostra Imelda, pracowały w tym czasie w domach polskich, w Nowym Domu Polskim i w Starym Domu Polskim. I kiedy zobaczyły biedę, która była na tych ulicach, postanowiły, że poświęcą swoje całe życie tym dzieciom, które wołały o pomoc, które potrzebowały tej miłości, które potrzebowały radości, które po prostu były same.
Wchodzimy do domu, jest gwar, jest ruch, jest kilkanaścioro dzieci. Jak wygląda taki normalny dzień, który tutaj macie? Co to są za dzieciaki?
Wspólna modlitwa, mimo iż to są dzieci i chrześcijańskie, i muzułmańskie, modlimy się razem w kaplicy. Później śniadanie i przed godziną 7 wyruszamy do szkoły. W szkole dzieci przybywają do godziny 2:30. Wracają do domu, spożywają jakiś posiłek i szybciutko do nauki. A lekcji mają naprawdę bardzo dużo. W szkole mają 4 języki, wszystkie przedmioty w języku arabskim. Od przedszkola uczą się już języka angielskiego bardzo intensywnie, a przedszkole zaczynają w wieku 5 lat. To jest taka zerówka już właściwie. Później dochodzi język hiszpański w klasie 2 i język hebrajski. A więc dzień mają bardzo, bardzo wypełniony. Wprawdzie mają 2 dni w tygodniu wolne, piątek, ze względu na to, że w szkole są też dzieci muzułmańskie i niedzielę, że są też dzieci oczywiście chrześcijańskie. Po odrobieniu lekcji kolacja, no i powoli przygotowują się do spoczynku. Dzieci starsze jeszcze się uczą, czytają,
Młodsze natomiast już godzina 8, no idą spać, żeby rano wcześnie wstały tak jak trzeba i no wiadomo, dzieci potrzebują snu, potrzebują wypoczynku. A w dni wolne do południa się uczą, a po południu różne zabawy, różne zajęcia, wyszywanie, haftowanie. Poza tym włączane są też w prace domowe. Mają swoje dyżury w ciągu tygodnia, więc zmywanie naczyń, sprzątanie, po to, żeby się dobrze przygotowały do życia. A wyszywania też uczymy z tego względu, że tutaj jest taka kultura, że są naprawdę piękne hafty, które później są także źródłem zarobku, a więc utrzymania rodziny.
Zawód dla nich, tak?
I jakiś zawód, oczywiście.
Mówiła siostra, 2 dni wolne, niedziela również, czyli chodzą do szkoły chrześcijańskiej.
Tak, jest to szkoła prywatna, prowadzona przez siostry hiszpańskie, z tym, że siostry są, powiedzmy, nadzorem, natomiast nauczyciele świeccy, także no, większość tych nauczycieli to są muzułmanie. Jednakże chodzi nam o to, żeby te dzieci miały pewne elementy chrześcijańskie, no, które są też w tej szkole.
Macie w sumie 20 kilkoro dzieci, tak? To są same dziewczęta?
Nie, mamy i dziewczęta, i chłopców. No wiadomo, są to dzieci bardzo zróżnicowane. Najmłodsza dziewczynka ma 3 latka, najstarsza 18. Są to dzieci etiopskie, z południowej Afryki i dzieci palestyńskie. Są to dzieci, tak jak wspomniałam, i chrześcijańskie, i muzułmańskie. I często ktoś nam zadaje pytanie, jak można pogodzić właśnie te dwie religie w jednym domu? Wiadomo, że muzułmanie mają swoje miejsce modlitwy, no a my chrześcijanie mamy swoje. Myśmy doszli do wspólnego wniosku, że jeżeli mamy tworzyć jedną rodzinę, wspólnie spożywamy posiłki, wspólnie się bawimy, wspólnie uczestniczymy w różnych czynnościach codziennych, to dlaczego nie mamy się wspólnie modlić? A więc razem wszyscy przychodzimy do kaplicy na modlitwę i właśnie dzieci muzułmańskie bardzo chętnie włączają się w te modlitwy. I właśnie to jest takie bardzo miłe dla nas, że kiedy wracają już po zdobyciu jakiegoś zawodu, czy zdania matury, czy po jakimś tam etapie pobytu u nas, wracając do swoich środowisk muzułmańskich, o nas chrześcijanach mówią dobrze. Wiedzą, że Jezus to jest ktoś, kto jest głosicielem miłości, że my jesteśmy naśladowcami Chrystusa i to On nas uczy, jak mamy dawać innym siebie. I takie bardzo miłe wspomnienie z Wigilii. Miałyśmy dużo przygotowań, bo wiadomo, że trzeba wszystkie nasze tradycyjne potrawy polskie też dzieciom naszym zaserwować, które z nami tu przebywają. I w pewnym momencie zadzwonił dzwonek do furty. No i patrzymy, idzie 4 małych dzieci, biegnie. Za nimi kobieta, muzułmanka i muzułmanin, szejch, ubrany, eleganckie, wystrojony. Otwieramy drzwi. Nasza wychowanka, która tutaj była przez 12 lat, po prostu tak ukochała naszą tradycję chrześcijańską, wigilię, prezenty, takie radosne śpiewy, postanowiła, że przyprowadzi całą swoją rodzinę, żeby to pokazać, żeby o tym opowiedzieć, żeby z nami się spotkać. Oprócz tego jakby zaraziła nami to swoje środowisko muzułmańskie, a więc opowiadała o Panu Jezusie, przeszła przez wszystkie domy sąsiadów, zebrała pieniążki i zakupili dla każdego dziecka piękną torbę z wyposażeniem szkolnym, żeby po prostu podziękować za to, co otrzymała tutaj w tym domu przez ten okres czasu, jaki tu była. Mało tego, jej mąż, szejch, który jeździ po świecie i głosi Koran, ogromnie zainteresowany osobą Chrystusa. Poprosił o rozmowę. Rozmawialiśmy tak, jak mogliśmy, trochę po angielsku, trochę po arabsku. Prosił, żeby jak najwięcej opowiedzieć o Panu Jezusie, bo on by chciał go poznać i o nim też mówić, bo w muzułmaństwie to jest też prorok, ale tylko prorok. Natomiast dla niego jest to ktoś bliższy, ponieważ jego żona została wychowana dzięki jego religii, a więc religii, którą on stworzył. I po prostu on by chciał go poznać, kim on był tak naprawdę, a więc no powiedzcie mi coś. Przekazałeś mu Biblię w języku arabskim i przeczytaj sobie i będziesz wiedział więcej, a później możemy zgłębić bardziej wiedzę o Chrystusie.
Znak zbliżenia między kulturami, między religiami. Siostro, to był też taki mały, powiedzmy sobie, dowód na to, że o was ktoś pamięta także w sposób materialny te wyprawki dla dzieciaków do szkoły na przykład. Kto wam pomaga? Dzięki czemu dzieło funkcjonuje?
Od samego początku dzieło funkcjonuje dzięki opatrzności Bożej. Kiedy siostry rozpoczęły budowę, nie miały ani grosza. Rozpoczęły ufając sercu Jezusowemu. Siostra Rafaela cały czas powtarza, że gdyby nie serce Jezusowe, ten dom absolutnie by nie istniał. A więc zaczęły i pojechała do Ameryki, próbowała zebrać pieniądze. Wiele razy była wyrzucona gdzieś tam z domów czy z parafii nawet. Jednakże znalazła wiele otwartych serc, które po prostu ją przyjęły. I do tej pory te osoby, ich dzieci, ich wnukowie pomagają, przysyłając jakieś większe czy mniejsze ofiary. A tak przez cały czas Pan Bóg czuwał. Wielokrotnie siostry mówiły, teraz już koniec, musimy przestać budowę. I znalazły się pieniądze. Tutaj taki właśnie bardzo wymowny przykład. Siostry pożyczyły dosyć dużą kwotę pieniędzy od jednego z takich bardzo bogatych osób. No i miał być termin oddania tej kwoty. Co teraz? Przychodzi. Za godzinę będzie. Co robimy? Nie mamy pieniędzy. Kto nam pożyczy? No nie ma kto. I siostry niejako uciekły z domu, żeby jakby tak skryć się przed tą osobą. I kiedy weszły do miasta, zatrzymuje się piękny samochód, wysiada człowiek elegancko ubrany i pyta o siostry, które budują dom. O siostry właśnie z home office, z tego domu pokoju. Wręcza kopertę właśnie z taką kwotą, która była potrzebna. Więc to jest ewidentny znak na to, że opatrzność Boża zawsze czuwała i w dalszym ciągu nad nami czuwa. Jeszcze nie było tak, żeby dzieci głodne szły spać albo zabrakłoby czegokolwiek właśnie w tym domu. I nie mamy jakichś takich stałych dotacji od nikogo, ale właśnie osoby dobrej woli, które chcą pomagać, które czują w sercu, że powinny się dzielić.
Od samego początku rozmawiamy, mówimy dom pokoju. Jak siostra myśli o tym domu? Nie powiedzieliśmy tego do tej pory. Co to jest? Dom dziecka? Sierociniec? Jak go siostra określa, nazywa?
Dom dziecka to ma być dom, gdzie dziecko czuje się dobrze. Dziecko, które czuje się szczęśliwe. To dom, w którym powinien być zawsze pokój. Powinna być zawsze miłość, powinna być zawsze radość. A więc my jako siostry staramy się modlić razem po to, by wyprosić dla siebie siły, by rzeczywiście tym dzieciom dać to, co jest najważniejsze w życiu. By nie tylko zastąpić im rodziców, ale by wskazać im jak najlepszą drogę życia, by jak najlepiej przygotować do przyszłego życia, by one czuły, że po prostu ten pokój, który jest w nich, emanuje także na te środowiska, do których one wracają, bo często wracają do bardzo trudnych środowisk, do biedy, do takiej atmosfery, która nie sprzyja pokojowi, nie sprzyja miłości. I często właśnie to odczuwamy, kiedy one wracają ze swoich domów rodzinnych. Często są bardziej takie znerwicowane. Zdarza się tak, że w nocy na przykład krzyczą, w zależności od tego, jaką mają sytuację w domu.
Tego nie dopowiedzieliśmy. Z sierot macie jedną pełną sierotę tylko, tak? A reszta?
A reszta to dzieci z bardzo, bardzo biednych rodzin. Są to przede wszystkim sieroty społeczne. Wiadomo, że rodzice chcieliby, chociaż są bardzo biedni, chcieliby, żeby ich dziecko żyło inaczej, żeby przygotowało się jak najlepiej do swojego życia. Dlatego szukają jakiegoś miejsca, gdzie ono by mogło wzrastać, gdzie mogłoby osiągnąć coś w swoim życiu. I my staramy się im w tym pomóc.
Udaje się?
Efekty pracy tych sióstr, które tutaj są przez 40 kilka lat, 30, są naprawdę bardzo pozytywne. Często właśnie tak jak ta dziewczyna wróciła podziękować. Były też dwie dziewczyny nasze, już dorosłe osoby, które przyjechały ze swoimi rodzinami, założyły rodziny chrześcijańskie w Niemczech. Wyjechały one dzięki naszym siostrom niemieckim i siostrom z Rzymu, naszej matce generalnej, do Niemiec na studia. I tam poznały swoich mężów przyszłych. Założyły piękne rodziny i właśnie w ubiegłym roku, w czasie wakacji, z tymi rodzinami tutaj do nas przyjechały, by podzielić się z nami swoją radością założenia pięknych rodzin i także ze swoimi mężami, swoimi rodzinami, tym, gdzie się wychowały, gdzie wzrosły. I to nas właśnie bardzo cieszy, że takie efekty są pracy sióstr, będących tutaj właśnie wiele lat.
Oby takich efektów było jak najwięcej, oby Pan Bóg temu dziełu błogosławił. Proszę Państwa, przypomnijmy, gościliśmy w Jerozolimie, na stoku Góry Oliwnej, w domu pokoju, domu dziecka prowadzonym tutaj przez siostry Elżbietanki, a rozmawiałem z siostrą Szczepaną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Bóg zapłaci.
Niezwykły dom dziecka w Jerozolimie odwiedził ksiądz Józef Polak. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.